Raz jeszcze pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Dzisiaj niedziela, ale wyjątkowo jesteśmy razem. Ten program jest nadawany zarówno przez telewizję Trwam, jak i przez Radio Maryja. Mamy bowiem przyjemność powitać w naszym studiu wyjątkowego gościa. Jest to pan Grzegorz Bierecki, prezes Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Witam, panie prezesie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie prezesie, może na początek, ponieważ chcemy opowiedzieć także słuchaczom o tym, jakie są prace w obecnym parlamencie, które bezpośrednio będą, prawdopodobnie będą dotykać funkcjonowania spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Może proponuję, abyśmy naszą rozmowę zaczęli jednak od opowiedzenia tego, czym tak właściwie jest działalność spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, na jakich podstawach prawnych się opiera, jakie to prawo ma skutki w codziennym działaniu tychże kas.
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są organizacjami ludzi, nie kapitału. Tak definiuje się działalność spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, istotę funkcjonowania spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 92 krajach na świecie, gdzie kasy funkcjonują, służąc swoją działalnością niemal 200 milionom dorosłych ludzi. W Polsce to niemal 2 miliony gospodarstw domowych, które korzystają z dobrodziejstwa działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Kasy są spółdzielniami, które są własnością wyłącznie swoich członków, więc członkowie spółdzielni są jej wyłącznymi, jedynymi właścicielami i jednocześnie też są jej wyłącznymi, jedynymi klientami. W związku z czym otrzymują korzyść z posiadania spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej poprzez używanie jej usług. W ten sposób, że usługi spółdzielczej kasy mają niższe oprocentowanie kredytu i wyższe oprocentowanie oszczędności, niższe opłaty, niższe prowizje. Może to się dziać właśnie z tego powodu, że nie ma właściciela spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jednej grupy kapitałowej, która by oczekiwała zwrotu na kapitale, który zainwestowała w takie przedsiębiorstwo. Tutaj kasa, która nie jest organizacją kapitałową, właśnie jest organizacją ludzi, nie kapitału, może to, co w przedsiębiorstwie komercyjnym, w banku komercyjnym, to co tę korzyść, którą zabierają właściciele, posiadacze kapitału zainwestowanego w spółdzielnie, może przekazać swoim członkom właśnie w postaci lepiej, niższego kosztu usług oferowanych przez spółdzielnie.
Banki jako te przedsiębiorstwa komercyjne i SKOK-i jako przedsiębiorstwa, takie grupy niekomercyjne.
O charakterze niezarobkowym, tak dokładnie definiuje ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, że spółdzielcze kasy są organizacjami o charakterze niezarobkowym. To oznacza, że celem działalności kas nie jest zysk.
Czyli z takiego rozróżnienia już wynika, można się domyśleć, że troszeczkę inne przepisy prawa stosuje się co do tych podmiotów zarobkowych, banków na przykład, a inaczej ustawodawca inne zapisy odnosi do na przykład SKOK-ów, czyli tych przedsiębiorstw niezarobkowych. Na czym polegają te różnice?
Tak, tak. We wszystkich krajach, gdzie spółdzielcze kasy prowadzą swoją działalność, są one traktowane jako odrębny typ instytucji finansowej, odrębny od banków, właśnie ze względu na cel gospodarowania, niekomercyjny, niezarobkowy cel gospodarowania, ze względu na typ własności, rodzaj własności, to właśnie to, co wspomniałem wcześniej, że członkowie są jednocześnie klientami i właścicielami tej spółdzielni, a także, co bardzo istotne dla regulacji, sposobu regulacji spółdzielczych kas, to sposób powstawania kapitału. Kapitał spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych budowany jest w wyniku ich działalności, więc on pojawia się zawsze z wypracowanych nadwyżek, z udziałów wniesionych przez członków, właścicieli spółdzielni. Nie pojawia się w dniu pierwszym, tak jak w bankach, gdzie zgodnie z prawem bankowym w Polsce trzeba skapitalizować wstępnie bank minimum 5 milionami euro, równowartością 5 milionów euro, aby ten bank mógł rozpocząć działalność. Więc te kapitały w banku, który jest instytucją kapitałową, pojawiają się wcześniej. W kasach wypracowywane są z nadwyżek i z wniesionych udziałów. Po 18 latach działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych te kapitały zgromadzone przez polskie kasy są już znaczące. To są kapitały, które można porównać z kapitałami banków znajdujących się w pierwszej dziesiątce banków w Polsce co do wielkości. Tak więc mówimy tutaj już o znaczącej pozycji kapitałowej spółdzielczych kas. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że istnieje luka czasowa, która sprawia, że kapitał pojawia się po okresie gospodarowania. I we wszystkich krajach, gdzie kasy działają, zauważa się tę fundamentalną różnicę i kasy są w sposób odmienny regulowane niż banki.
Pojawiają się czasami takie stwierdzenia, to z ust szczególnie przedstawicieli tych komercyjnych instytucji finansowych, że oto na przykład skoki, jak chodzi o prawo, mają w Polsce jakieś przywileje. Czy pan te różnice między zapisami prawnymi, jakie ustawodawca stosuje wobec tych podmiotów komercyjnych i tych niekomercyjnych, czy pan te różnice nazwać by mógł, zgodzi się pan z tą nazwą, że to są przywileje?
Z całą pewnością nie. To jest element takiej propagandy konkurencyjnej, którą stosują przedstawiciele banków komercyjnych. Niewątpliwie odczuwając konkurencyjną działalność spółdzielczych kas. Oferta spółdzielczych kas z tego powodu właśnie, że kasy nie są zmuszone wypracowywać zysku dla właściciela, który ten zysk potem zabiera i wywozi do swojej centrali, prawda? Mogą oferować swoim członkom lepszą ofertę, więc ta konkurencyjność kas jest bardzo wysoka, stąd często próby wyjaśniania tej przewagi konkurencyjnej spółdzielczych kas rzekomymi przywilejami. Myśmy nie tak dawno poprosili kancelarię prawną byłej pani minister Orzuk, specjalisty od prawa podatkowego, aby dokonała porównania pozycji prawnej w zakresie obciążeń fiskalnych spółdzielczych kas i banków. Ten raport dystrybuowaliśmy wśród członków Komisji Finansów Publicznych, Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, także przekazaliśmy ministrowi finansów. Ten raport pokazuje, że spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jako organizacje o niezarobkowym charakterze, organizacje, które mają służyć ludziom tu w Polsce, w rzeczywistości obciążone są niemal dwukrotnie wyższymi podatkami niż banki. Nie mamy możliwości, tak dla przykładu, nie mamy możliwości dokonywania odpisów aktualizacyjnych, czyli budowania rezerw na tak zwane przeterminowane pożyczki w ciężar kosztów podatkowych. Banki mają taki przywilej, co znakomicie obniża podatek dochodowy, który płacą państwu. Banki mają przywilej sekurytyzacji. Kiedy pozbywają się złych długów, sprzedając je, portfel pożyczek, różnicę w koszcie, czyli można powiedzieć tą stratę, którą w wyniku takiej sprzedaży mają, mogą podobnie zaliczyć do kosztów, które są kosztami podatkowymi. Więc banki mają cały szereg instrumentów.
Bank pożycza komuś 20 tysięcy, tak? Ktoś nie może tego oddać, no to sprzedaje jakiemuś tam windykatorowi to za 15, tak? I 5 tysięcy się odpisujesz od podatku.
Tak, to jest koszt podatkowy dla banku. ten skok podatkowy.
A jak chodzi o skoki?
Niestety nie mamy takiego przywileju. No to... Niestety nie mamy takiego przywileju. Zresztą zwróciliśmy na to uwagę, że mamy tutaj nie tylko do czynienia z sytuacją naruszenia konkurencyjności podmiotów, że w jakimś sensie właśnie państwo uprzywilejowuje podatkowo banki w Polsce, ale wydaje nam się także, że mamy tutaj do czynienia z nieuprawnioną pomocą publiczną, którą państwo oferuje bankom.
Jak chodzi tutaj o pomoc publiczną, to od razu trzeba by wywołać hasło tak głośne jeszcze kilka miesięcy temu, a dotkliwe do tej pory, mianowicie kryzys finansowy, jaki rozpoczął się na całym świecie. I głównie słyszeliśmy w mediach, że upadały czy ogłaszały niewypłacalność banki, albo że państwo, na przykład Ameryka, Unia Europejska, kraje starej piętnastki musiały wpompować w system finansowy, w system banków ileś tam miliardów czy bilionów euro, bilionów dolarów. A jak chodzi o skoki, czy jakieś kasy oszczędnościowe, jakieś instytucje typu Credit Union upadły, czy jakieś instytucje typu skok czy Credit Union w nie zostały wpompowane jakieś państwowe, publiczne pieniądze, żeby pomóc? Czy była taka potrzeba?
Nie słyszałem o żadnym przypadku pomocy państwowej dla unii kredytowych na świecie. Nie słyszałem, nie jest mi znana taka informacja. Ja mam przyjemność pełnić także funkcję wiceprzewodniczącego Światowej Rady Związków Kredytowych, organizacji, która zrzesza właśnie organizacje krajowe, związki krajowe spółdzielczych kas Unii Kredytowych z 92 krajów świata, więc raczej te informacje dość bieżące posiadam. Nie słyszałem o przypadku udzielenia pomocy państwowej kasom, Unią Kredytową na świecie, w związku z tym kryzysem, który w tej chwili panuje. Kasy są organizacjami o dość konserwatywnym sposobie inwestowania. Przede wszystkim uważamy, że najlepszą inwestycją jest pożyczka dla członka kasy. I tego oczekują nasi członkowie. Po to są kasy stworzone, żeby pomagać im, żeby członkowie nasi mogli poprawiać swoją stopę życiową, żeby żyło im się lepiej, żeby uzyskali dostęp do kredytu na warunkach korzystnych, takie, które pozwolą im się rozwinąć, nie sprawią, że kredyt będzie w przyszłości ciężarem, prawda? Taki jest cel funkcjonowania kas, stąd kasy bardzo konserwatywnie inwestują. Nie angażowaliśmy się w ryzykowne inwestycje, w które angażowały się banki komercyjne, poszukując maksymalizacji zysku dla swoich właścicieli. Także kasy z powodu tego, że pożyczają swoim członkom i pożyczają osobom fizycznym stosunkowo nieduże kwoty i pożyczają w sposób odpowiedzialny. Jak powiedziałem, nie chodzi o to, żeby sprzedać pożyczkę, żeby dać te pieniądze człowiekowi, któremu te pieniądze, ta pożyczka będzie potem ciężarem, żeby pożyczka była kłopotem, którego nie da się rozwiązać. To odpowiedzialne pożyczanie polega na tym, że trzeba czasem odmówić albo pomóc człowiekowi powściągnąć swoje apetyty, aby dopasował to swoje oczekiwania do swoich możliwości, ale to na tym polega odpowiedzialne pożyczanie i rozmowa z członkiem kasy, który jest jej współwłaścicielem. Między innymi właśnie ze względu na konserwatywne pożyczanie i na konserwatywne inwestowanie i to odpowiedzialne pożyczanie, kasy nie mają tych kłopotów, które mają banki, które przede wszystkim chciały zwiększać portfel kredytowy, w związku z czym udzielano pożyczek ludziom, którzy nie powinni otrzymać tych pożyczek.
No może trzeba było, tu może tak żartem tylko powiem, może trzeba było rzeczywiście jakichś takich złych kredytów na udzielać, jakieś tam kasy by padły, a potem może pan jako prezes dostałby jeszcze w nagrodę za taką szkodliwą działalność. Jak dostawali to rzeczywiście prezesi banków w Stanach, czy gdzieś tam jakieś milionowe jeszcze odprawy, czy kilkumilionowe, czy kilkunastomilionowe odprawy, bo przecież takie rzeczy się działy i te pieniądze, które ci ludzie, którzy doprowadzili do upadku banków, one przecież nie wzięły się z powietrza, tylko one chyba także wzięły się stąd, że ilość tam ludzi do tych banków jakieś swoje oszczędności płacało, prawda?
To prawda. W jakimś sensie dochodziło do pewnego szantażu rządów. Rządy zostały zaszantażowane przez grupy bankowe, które wyrosły do ogromnych rozmiarów. I to przekonanie, że instytucja jest zbyt duża, aby upaść, pozwalało tak naprawdę na podejmowanie dowolnego ryzyka. Bo przecież skoro bank jest tak wielki, że nie może upaść, skoro on ma tak wielkie znaczenie dla państwa, że nie może upaść, to oznacza, że tak naprawdę można podejmować dowolne ryzyko na koszt podatnika. Ale korzyści spod działalności, tej ryzykownej działalności, oczywiście wypłacane były w premiach tym, którzy kierowali grupami bankowymi.
A jak jest w skokach, kto odnosi tę największą korzyść, jak chodzi o funkcjonowanie skoków czy instytucji typu Credit Union?
To jest korzyść wyłącznie, którą odnoszą członkowie spółdzielczych kas. Oni są jedynymi właścicielami. Kasy w większości krajów nie wypłacają dywidendy ze swojej działalności. Ta korzyść właścicielska pobierana jest w formie właśnie wyżej oprocentowanych oszczędności, bądź też niżej oprocentowanych kredytów, czy też w rezygnacji z części opłat, które pobierane są przez banki, a przez kasy na przykład nie są pobierane całkowicie, bądź też pobierane są w niewielkim wysokości takiej, która służy na pokrycie kosztów dostarczenia określonej usługi. Tak więc tę największą korzyść otrzymują zawsze członkowie. My co roku zresztą na naszej konferencji krajowej wyliczamy różnicę w oprocentowaniu lokat w kasach i średnim oprocentowaniu w bankach. Różnicę w oprocentowaniu kredytów w kasach i średnim oprocentowaniu w banków. I w ten sposób pokazujemy wartość, jaką nasi członkowie uzyskali dzięki temu, że korzystają z usług kas, a nie banków. W tamtym roku, dla przykładu, gdyby policzyliśmy to, że była to kwota niemal 300 milionów złotych, którą nasi członkowie uzyskali z tego powodu, że korzystali z tańszych usług kas, czyli 300 milionów złotych zostało w kieszeniach naszych członków, zostało w budżetach gospodarstw domowych dzięki temu, że korzystali z lepszych usług spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Gdybyśmy prowadzili politykę taką jak banki, komercyjne banki, to te 300 milionów złotych byłoby zyskiem, który zabrałby właściciel grupy bankowej.
No, powiedzmy od razu, że obecność w systemie gospodarczym takiej organizacji jak SKOKi z tego względu, o którym pan powiedział, jest dla gospodarki krajowej bardzo pożyteczna, bo przecież w kieszeni obywateli zostają jakieś fundusze na przykład na konsumpcję, na zakupy, na różne potrzebne w domu rzeczy, a przecież także i ten poziom konsumpcji jest takim bardzo ważnym wskaźnikiem kondycji gospodarczej kraju.
To prawda. Jest także jeden istotny element, który warto byłoby podkreślić. Tam, gdzie spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe mają istotną pozycję rynkową, zaczynają być punktem odniesienia, oferta kas zaczyna być punktem odniesienia dla innych graczy na rynku danego produktu finansowego. Więc żeby powiedzieć to wprost, tam gdzie kasy spółdzielcze są silne i mają dobrą pozycję rynkową, to wymusza na innych podmiotach, które oferują podobne usługi finansowe, wymusza obniżanie ceny dostosowywanie jej, przybliżanie jej do ceny oferowanej przez spółdzielcze kasy. A to jest przecież z ogromną korzyścią dla wszystkich konsumentów. Więc można powiedzieć, że korzyść z istnienia spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych mają nie tylko ich członkowie, ale także wszyscy konsumenci usług finansowych, ponieważ banki zmuszone są odnosić się do naszej oferty.
Czyli panują tu zdrowe zasady konkurencji, która, jak słyszymy z ust różnych ludzi, różnych orientacji i poglądów, jest dla jednych nawet jakimś tam dogmatem i panaceum na wszystkie problemy, żeby ta konkurencja była. No w tym wypadku akurat z tego, co pan mówi, panie prezesie, widać, że ta konkurencja, zdrowa konkurencja jest korzystna dla wszystkich.
Ona przede wszystkim zachowuje obywatelom prawo wyboru. Jeżeli ktoś chce korzystać z usług banku, podoba mu się jakaś karta bankowa, a nie karta SKOK, to oczywiście może z niej korzystać, ale powinien mieć prawo wyboru, rzeczywistego wyboru pomiędzy konkurującymi podmiotami na rynku usług finansowych. W zbyt wielu istotnych elementach, które kształtują usługi na rynku finansowym, w zbyt wielu miejscach widzimy ogromny poziom współpracy banków. Więc można powiedzieć, że to sprawia, że oferta bankowa w Polsce jest zbyt mało zróżnicowana, zbyt mało banki konkurują między sobą. Można powiedzieć, że są segmenty usług, gdzie mamy do czynienia z porozumieniami bankowymi, które kształtują rynek usług.
My w takich porozumieniach, tworzy taki kryptomonopol praktycznie.
My w takich porozumieniach nie uczestniczymy, w związku z czym konkurencja spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych jest rzeczywistą konkurencją na rynku usług finansowych.
Panie prezesie, mówił pan o tym, że jak chodzi o bank, bank od razu wchodzi z kapitałem, bo musi, tak mówi ustawa, żeby rozpocząć swoją działalność. Jak chodzi o instytucje typu credit union, czyli na przykład SKOKi, to jest kwestia wielu miesięcy czy lat wypracowywania takiego kapitału. Stąd domniemuję, że no nie jest prosto wystartować z taką instytucją jak SKOKi, a jeżeli już się wystartowało, to faktycznie no, nie jest to od razu jakaś wielka sprawa. Jaka była droga SKOKów? Od czego się SKOKi zaczynały? Czym SKOKi są dzisiaj?
Spółdzielcze kasy rozpoczęły swoją działalność 31 sierpnia 1992 roku. Tego dnia otworzyła drzwi pierwsza placówka spółdzielczej kasy. To była spółdzielcza kasa w zespole elektrociepłowni Wybrzeże. Dokładnie w Gdyni zlokalizowana i obsługująca pracowników zespołu elektrociepłowni. W tej placówce w pierwszym okresie jej funkcjonowania nawet kasjerka pracowała społecznie. Ja chcę przypomnieć, że większość osób, które pełnią funkcje w organach spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, wykonuje te funkcje społecznie, nie pobierając żadnego wynagrodzenia. Członkowie rad nadzorczych, członkowie komisji kredytowych, bardzo wielu członków zarządów kas, to są ludzie, którzy poświęcają swój prywatny czas, służąc społecznie działalności swojej spółdzielni. Profesjonalne pracownicy pojawiają się tam, gdzie jest to już możliwe w działalności kasy, bądź tam, gdzie jest to konieczne. Więc kasy rozpoczęły swoją działalność jako organizacja typowo społeczna, zorganizowana przez grupę ludzi, którzy poświęcili swój czas i energię dla zbudowania tych tych organizacji. Tak zaczynały wszystkie spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe działające w Polsce. Jest ich teraz 62. Dysponują siecią placówek, która jest największą siecią świadczącą usługi bankowe w Polsce. Mamy prawie 1800 placówek. Niemal 2 miliony gospodarstw domowych obsługują spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, ale to jest rezultat 18 lat pracy, którą podjęliśmy w 1992 roku, którą podjęliśmy, rozpoczęliśmy w charakterze, w zakresie operacyjnym, to chciałbym powiedzieć. Tak? Oczywiście przygotowanie uruchomienia pierwszej placówki, wypracowanie wszystkich niezbędnych procedur, całości dokumentacji. To był okres niemal półtora roku, który poprzedzał otwarcie pierwszej placówki. Stąd ja mówię o okresie 18 lat działalności dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, ale ten moment, kiedy kasy wyszły ze swoją ofertą do członków, to sierpień 92.
Czyli mamy 18 prawie lat działania SKOK-ów, mamy ustawę o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, mamy także praktyczny chrzest bojowy pod tytułem kryzys i konkurencyjne banki upadają, SKOK-i nie upadają. Mamy ile milionów?
2 miliony,
niemal 2 miliony gospodarstw domowych obsługiwanych. Ale mamy też drugą próbę zmiany prawa. W polskim Sejmie po raz drugi jest drugie podejście obecnie, i to zdaje się w tej kadencji Platformy Obywatelskiej, jest drugie podejście do tego, żeby zmienić prawo i funkcjonowanie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Ta pierwsza próba jakoś, nie wiem, dlaczego się nie powiodła?
To jest drugie podejście tej samej grupy posłów. Niemalże tej samej grupy posłów. To jest grupa posłów, która jest bardzo silnie związana z bankami. Przewodniczący, czy poseł sprawozdawca tego najnowszego projektu ustawy o spółdzielczych kasach, pan poseł Neumann, jest zgodnie z jego oświadczeniem majątkowym urlopowanym pracownikiem, dyrektorem oddziału banku Nordea. Tak więc poprzedni poseł, projektodawca poprzedniego podejścia, druk sejmowy 650, ten projekt, który został, jak to ujął poseł Chlebowski, został porzucony przez Sejm. Po ponad roku pracy nad tym projektem porzucono, zaniechano prac nad tym projektem. To poprzedni poseł, sprawozdawca, inicjator tamtego podejścia był dyrektorem do spraw strategii w banku BPH. Więc mamy tutaj poselskie projekty, które są inicjowane przez posłów bardzo silnie związanych z bankami, ze środowiskiem bankowym.
Właściwie nie wiadomo, czy przez posłów, czy przez bankowców, po prostu, tak powiedzmy.
To myśmy pytali wielokrotnie podczas komisji sejmowych, posiedzeń komisji sejmowych, kto jest autorem tych projektów. Zawsze otrzymywaliśmy wymijające odpowiedzi. To dziwne, bo przecież zawsze przy pracach nad projektem ustawy zaprasza się właśnie autora, zaprasza się ekspertów, którzy służyli swoją wiedzą przy przygotowaniu tego projektu, którzy są w stanie oszacować skutki też takiego projektu, skutki wprowadzania takiego projektu. Tutaj takie osoby się nie pojawiały. Można powiedzieć, że nikt nie chce się przyznać do tego, kto napisał ten projekt. Projekt, który jest powszechnie krytykowany przez specjalistów zarówno z zakresu finansów, jak i specjalistów z zakresu prawa spółdzielczego.
Panie prezesie, mówi powszechnie, że jest powszechnie krytykowany. Ja przed chwilą ze strony, oficjalnej strony Sejmu, wydrukowałem sobie tutaj opinie, jakie doszły do druku numer 1876. I owszem, tu jest właśnie na przykład opinia pana autorstwa. No to wiadomo, że ta opinia będzie co do projektu ustawy pokazywała jego negatywne prawda, oddziaływanie, jak chodzi o obecny kształt skoków. To jest jasne. No ale jest też opinia na przykład Krajowej Izby Gospodarczej, która w pierwszym akapicie mówi, iż Krajowa Izba Gospodarcza w związku ze wzrostem wartości aktywów w pełni popiera propozycję autorstwa Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej uchwalenia nowej ustawy o kasach. Jest też opinia Europejskiego Banku Centralnego, nawet w dwóch językach, po angielsku i po polsku, który tutaj główną myślą, z tego co się zorientowałem, Europejskiego Banku Centralnego jest to, że Europejski Bank Centralny konsekwentnie staje na stanowisku, że prawda, tutaj musi być skoki czy unie kredytowe muszą mieć swoje rezerwy, swoje zabezpieczenia. Ja tak w skrócie mówię, za chwilę o to pana zapytam. Jest też Krajowa Rada Spółdzielcza, jest Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, która, jak mi się zdaje, chyba też pozytywnie się odnosi do tego. I jest też tak, i Krajowa Rada Spółdzielcza. Czy to są wszystkie znane panu opinie? Bo nie, tylko takie są na stronie sejmowej.
To jest tylko część opinii, które wpłynęły do tego druku. Jak zauważyłem, nie ma do tej opinii na przykład Komisji Krajowej Solidarności, która bardzo negatywnie ocenia skutki wprowadzenia tej ustawy. Ksiądz wspomniał o opinii Krajowej Rady Spółdzielczej. Krajowa Rada Spółdzielcza bardzo, no, można powiedzieć, nie tylko negatywnie, ale wręcz w tonie protestacyjnym wypowiada się w stosunku do tej ustawy. Ta opinia akurat jest zamieszczona. Także nie widać opinii, nie została zamieszczona opinia Forum Związków Zawodowych, mniejszej centrali związkowej, która także negatywnie się ustosunkowuje. Do wcześniejszego druku, druku 650, tego pierwszego, poprzedniego podejścia do ustawy, wpłynęły także protesty ze strony organizacji europejskich. Europejska Organizacja Spółdzielcza Cooperatives Europe wysłała list na ręce marszałka Komorowskiego apelujący o wstrzymanie prac nad tym niedobrym prawem, tak, złym prawem. Więc można powiedzieć, że no, to, co jest zamieszczone na stronie sejmowej, to nie pokazuje pełnego obrazu, jeśli chodzi o opinie, które wpłynęły. I też warto zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę to my przecież nie protestujemy przeciwko wszystkim zapisom w tym projekcie. My uważamy za szkodliwe tylko niektóre zapisy tego projektu. Ale one są na tyle szkodliwe, że tak naprawdę niweczą sens wprowadzania tej nowelizacji.
Ale pojawia się w ogóle pytanie, panie prezesie, czy prawo, które obowiązuje od 95 roku, prawda, które określa zasady funkcjonowania krajowych kas oszczędnościowo-kredytowych, do tej pory, no jak mówiliśmy, ostatni kryzys pokazał, że te instytucje funkcjonują dobrze, dały sobie radę, nic nie upadło, nikomu niczyje pieniądze nie wyparowały.
Prawda.
Pytanie, po co właściwie zmieniać to prawo?
To prawda, myśmy też zadawali to pytanie na komisjach sejmowych, jaka jest ratio legis, czyli jaka jest przyczyna dla wprowadzenia tych zmian. Czy to, że kasy odniosły sukces rynkowy, że znakomicie funkcjonują, że mają miliony członków, wielką sieć, dynamicznie rosnące aktywa, że są w dobrej kondycji finansowej, czy to jest powodem do dokonywania zmian? Zwykle nie naprawia się czegoś, co nie jest zepsute. Tutaj mamy do czynienia z próbą dokonywania zmian i ingerencji w dobrze funkcjonujący system. A może najlepiej ujął to w swoim blogu pan poseł Palikot, który ku naszemu zdumieniu napisał, tu mogę niedokładnie cytować z pamięci, ale napisał, że wygląda na to, że na tym kryzysie najlepiej wychodzą skoki, które w dodatku świetnie się mają. W związku z czym mój pomysł jest taki, żeby zaostrzyć im ustawę, która leży u posła Neumana. Więc można powiedzieć, że jest jakiś inny powód, inny cel dla dokonywania tej ingerencji. My z niepokojem patrzymy na to, że dla realizacji celów politycznych obecnie rządzącego ugrupowania dokonuje się działań, które mogą zaszkodzić dobrze funkcjonującym polskim podmiotom gospodarczym.
No i jeszcze te takie okoliczności pracy nad tą ustawą, o których tutaj wspomnieliśmy. Brak wszystkich opinii na stronie, oficjalnej stronie Sejmu. Przecież my, drodzy Państwo, jako obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, nas wszystkich obowiązuje ustawa o dostępie do informacji publicznej i wszyscy mamy prawo do czerpania korzyści z obowiązywania tej ustawy. Pytanie, dlaczego tai się przed opinią publiczną wszystkie opinie dotyczące tego projektu prawa. Tym bardziej, że nie jest to jakiś tam, prawda, wewnętrzny projekt jakiejś tam hermetycznej instytucji, ale jest to prawo, które jest w polskim parlamencie, które jest organem wybieralnym, prawda, przez wszystkich i którego prawo, które stanowi, dotyczy wszystkich. Zatem jak najbardziej powinien wszelkie aspekty tutaj tego procesu legislacyjnego powinny być transparentne.
Ojcze, myślę, że mamy tutaj nawet z nieco gorszą sytuacją do czynienia, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że do tej pory pracuje się nad ustawą, która ma ogromne znaczenie dla 2 milionów gospodarstw domowych w Polsce, czyli mówimy tutaj o grupie ludzi, około 7 milionów ludzi, którzy korzystają z usług spółdzielczych kas. I proszę sobie wyobrazić, że ustawa jest procedowana, a do tej pory rząd nie przyjął stanowiska do tego projektu ustawy, czyli w trakcie prac parlamentarnych nie jest prezentowane stanowisko rządu, bo jego nie ma, tego stanowiska. Mało tego, nikt nie policzył skutków finansowych wprowadzenia poszczególnych regulacji. Skutków finansowych zarówno dla działalności spółdzielczych kas, a także ewentualnych skutków finansowych dla budżetu państwa, ponieważ niektóre elementy tego projektu mogą przynieść ryzyko odpowiedzialności, czy przynoszą ryzyko odpowiedzialności skarbu państwa za część tych nieprawidłowych regulacji. Więc nie ma wyliczeń, nie wiadomo tak naprawdę, jaki efekt ta ustawa przyniesie, nie ma stanowiska rządu, a mimo to jest grupa posłów, która korzystając ze wsparcia przewodniczącego klubu Platformy Obywatelskiej, posła Chłopowskiego, który gorliwie wspiera ten projekt, posuwa się z nim w pracach parlamentarnych. Więc to, że na stronie sejmowej nie są dostępne wszystkie dokumenty, jest, można powiedzieć, mniejszą zbrodnią niż to, że proceduje się nad ustawą, nie wiedząc, jaki ona skutek przyniesie.
A w takim razie zapytam, panie prezesie, ja niestety nie czytałem tego projektu, jest 48 stron zawiłego języka fachowego, finansowego, zatem korzystam z okazji pana obecności w studio, zapytam, które pana zdaniem zapisy tego nowego projektu zawartego w druku 1876, które z zapisów pana zdaniem są, delikatnie mówiąc, niezbyt szczęśliwe?
Ogólnie rzecz biorąc, filozofia tego projektu jest następująca. Dać kasom więcej obciążeń, więcej obowiązków, więcej kosztów. Będziemy ponosić kolejne koszta, choćby koszty otrzymywania nadzoru publicznego, które mogłyby być zredukowane, jeśli ten nadzór publiczny byłby realizowany tak, jak my postulujemy i tak, jak na przykład proponowane było w projekcie prawa spółdzielczego, który powstał w kancelarii pana prezydenta. Niestety ten projekt został odrzucony głosami koalicji, jak wiele dobrych inicjatyw, które były w Sejmie, do Sejmu trafiały. Ten nadzór, koszt nadzoru mógłby być minimalny, zredukowany, jeśli byłby to nadzór nad całym systemem. Teraz mamy mieć nadzór, który ma dotyczyć każdego elementu systemu SKOK, w związku z czym koszt tego nadzoru będzie oczywiście znacząco wyższy. Ten koszt będą ponosiły w ostatecznym rachunku gospodarstwa domowe, członkowie spółdzielczych kas. Tak więc filozofia tego projektu jest taka, żeby dać kasom jak najwięcej obciążeń, jak najwięcej kosztów, a jednocześnie nie dać w zamian żadnych nowych możliwości, ponieważ zakres czynności wykonywanych przez kasy dalej ma być ograniczony w stosunku do tego zakresu czynności, do których uprawnione są banki. Nie będziemy mieli tych przywilejów podatkowych, o których uprzednio rozmawialiśmy. Natomiast pojawią się nowe obciążenia. I taki jest cel tego projektu, bo w ten sposób tylko działając można osłabić siłę konkurencyjną kas. Że my będziemy zamiast pracować na właściciela, tak jak pracują banki, to nagle okaże się, że my musimy pracować na biurokrację państwową, że te wyższe koszta, te wyższe ciężary administracyjne, które się pojawią wobec kas, będą stanowiły, równoważyły to, co w bankach zabiera właściciel. W związku z czym doprowadzi się w ten sposób do faktycznego zrównania ofert kas i banków, więc zaniknie za pomocą działania ustawowego, administracyjnego. Zostanie zniwelowana konkurencyjność spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i w gruncie rzeczy konsumenci nie będą mieli tego atrakcyjnego wyboru. Taki jest sens i taki jest strategiczny cel tej grupy, która według naszych opinii realizuje właśnie strategię banków, bo w ten sposób są w stanie zniweczyć siłę konkurencyjną spółdzielczych kas.
No i dodajmy, że jest to też dziwne w dobie kryzysu, po co ten projekt niszczy taką instytucję, która, jak to pan w tych rozliczeniach podał, powoduje, że mimo, że jest kryzys, to jednak w kieszeni członków SKOK-u zostaje pokaźna suma 300 milionów złotych, czyli na rynku zostaje 300 milionów złotych na konsumpcję, na jakieś tam opłaty. Państwo na pewno nie będzie musiało aż tak się martwić na przykład od tych ludzi, którzy mają te pieniądze, jak chodzi o jakieś tam podstawową opiekę zdrowotną, o oświatę, bo ci ludzie mając te pieniądze na pewno poślą do szkoły dzieci swoje nakarmione, na pewno jeżeli będą mieli jakieś tam problemy drobne, zdrowotne, na pewno będą sobie w stanie coś tam kupić czy zapłacić i jest to ulga dla państwa, tak? Dlatego ulgę mają SKOK-i, że państwo również nie musi się później o wiele rzeczy troszczyć, prawda? To taka jest filozofia.
To prawda. Niestety jednak ten sposób myślenia, jak widać, jest obcy zupełnie obecnie rządzącym ugrupowaniom, a może bardziej tej grupie posłów Platformy Obywatelskiej, która z podziwu godnym uporem próbuje uchwalić szkodliwe regulacje. To drugie podejście tej samej grupy. Mamy nadzieję, że skutek ich działań będzie taki sam jak przy pierwszym podejściu. Więc dość optymistycznie patrzymy na te wysiłki, które podejmowane przez posłów Platformy, ponieważ czytając ten projekt i słuchając wypowiedzi tych posłów w komisji sejmowej, coraz bardziej wierzymy w to, że to się po prostu im nie uda.
No cóż, pozostaje tylko pytanie, no mnie tak samo jako zwykłego polskiego podatnika, no po co mam opłacać taki Sejm, który kolejny rok poświęca na bzdurną pracę, którą i tak potem wyrzuci do śmieci.
To już będą dwa lata. To już będą dwa lata, ojcze. To prawda, takie pytanie zadała pani poseł Natalii Świat, bo na ostatnim posiedzeniu Komisji Sejmowej jeden z posłów powiedział, tak, tak, my wiemy, że to jest wadliwy przepis, poprawimy go później. Więc ona zadała pytanie, to po co go teraz przyjmować? Może przyjmijmy od razu ten poprawiony. Nie, nie, przyjmijmy go. Więc być może to kłamstwo, że będą próbowali to potem poprawić. Być może chodzi o to, żeby stworzyć wadliwe przepisy, ponieważ one będą utrudniały działalność.
No, ale też znamy to z początku lat 90., gdy takie przepisy sobie uchwalano. Wielu ludziom to życie uprzykrzało i utrudniało, a byli tacy, którzy wiedzieli, jak się w tym poruszać i na tym wyrastały kapitały, fortuny. Pierwszy milion, jak to mówi, jak to niektórzy mawiali, trzeba ukraść i takie zdobywanie pierwszego miliona. I właśnie takie wadliwe przepisy umożliwiały. Może chodzi też o to, nie wiem. No. Pytam retorycznie w tym momencie, nie oskarżając tu nikogo, ale...
Drogi ojcze, w poprzednim projekcie ustawy był nawet taki przepis, który nakazywał nam zbycie całego majątku, który posiadamy w kasie krajowej, zbycie udziału we wszystkich przedsiębiorstwach, które posiadamy. To są setki milionów złotych warte, to jest setki milionów złotych wart majątek. I proszę sobie wyobrazić, że ustawodawca projektował, ci posłowie zakładali, że dadzą nam 2 miesiące na to, żebyśmy ten majątek sprzedali. Tak szybkiej prywatyzacji nikt jeszcze nie przeprowadził, a w stosunku do majątku zgromadzonego przez nas taka propozycja się pojawiła. W tym nowym projekcie, w tym drugim, nie ma już takiego zapisu. Ewidentnie oczywiście niekonstytucyjnego, bo przecież spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są organizacjami prywatnymi. To nie jest kapitał, to nie jest państwowe przedsiębiorstwo, ani agencja państwowa, aby rząd mógł robić, co zechce z tym przedsiębiorstwem. To kasy są własnością swoich członków i to oni mają prawo rozporządzać majątkiem kas. Więc tego typu zapis oczywiście jest z całą pewnością z gruntu był niekonstytucyjny. Dlatego się nie pojawił w nowym projekcie, ale można powiedzieć, że ten duch wciąż jest obecny w tym drugim projekcie. Tutaj oczywiście też chodzi o pieniądze, które zgromadziły spółdzielcze kasy.
Pytanie, o co tutaj chodzi? Czy to jest kasacja kasy, czy skok na skoki?
Był taki tytuł, nawet prasowy, skok na skoki, tak, widziałem to. No ale myślę, że dla tych ludzi, którzy próbują ten skok na skoki wykonać, niestety poprzeczkę ustawiliśmy zbyt wysoko.
Pytanie, ponieważ za chwilę zaprosimy do rozmów naszych widzów i słuchaczy. Pytanie takie, jako że obecna ekipa rządowa to jest ekipa cudów i rzeczywiście może czasami takie cuda się zdarzają, może będzie taki cud i to ten projekt zostanie mimo wszystko z uporem maniaka uchwalony i wprowadzony w życie, choćby na krótko do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Co wtedy?
Mamy nadzieję, że oczywiście to złe prawo no, nie może wejść w życie, jeśli będą wątpliwości co do konstytucyjności tego projektu, tak jak są, no to najpierw powinien się wypowiedzieć Trybunał Konstytucyjny oczywiście. Zresztą myślę, że w odniesieniu do tego projektu będzie mógł się także wypowiedzieć Europejski Trybunał Sprawiedliwości, który także zajmuje się oceną przyjmowanych przez kraje członkowskie aktów prawnych. Tutaj także uważamy, że jest taka ścieżka. Ale ciągle wierzę w to, że jednak to złe prawo nie zostanie przyjęte, że ktoś zastanowi się, czy rzeczywiście celem rządzącego ugrupowania jest to, by żyło się lepiej bankom.
O właśnie. Żyło się lepiej bankom, żyło się lepiej jeszcze nie wiadomo komu. Jak wiemy, jak pokazał ostatni kryzys, system finansów w bankach ma to do siebie, że pieniądze tam złożone lubią wyparowywać. Nie wiadomo, w czyjej kieszeni się skraplają. Także tutaj wątpliwości jest co nie miara. I stąd też pytania, po co taki projekt. My, drodzy Państwo, dzisiaj te pytania stawiamy. W naszym studiu jest pan Grzegorz Bierecki, prezes Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Zapraszam teraz Państwa do rozmów, do stawiania pytań. Naszemu gościowi telefony do studia telewizji Trwam i Radia Maryja, tutaj w Toruniu. 56 657 0011 dla Polski Północnej, 56 657 0012 dla Polski Południowej. Dla słuchaczy z zagranicy podobny numer telefonu z końcówką 13 lub 14. I numery bezpłatne dla członków Telefonii w Rodzinie 720 100 300, 720 100 400. Zapraszamy Państwa do wspólnej rozmowy. Może odbierzmy pierwszy telefon. Słuchamy Radio Maryja i Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże, chciałem zadać pytanie dla pana przewodniczącego.
Szczęść Boże, prosimy bardzo, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry, mam szczęść Boże wszystkim, mam w zasadzie trzy pytania i potem przeszedłbym na wysłuchanie odpowiedzi. Pierwsze pytanie dotyczy, jak jest nadzór w spółdzielczych kasach, KOKA, nad złożonymi depozytami i nad prawidłowością udzielonych kredytów. Czy są jakieś instytucje kontrolne i mechanizmy? Drugie pytanie. Interesuje mnie raport, który był przekazany dla Komisji Finansów Publicznych. Czy on jest gdzieś dostępny na jakiejś stronie internetowej? I w zasadzie na tych dwóch pytaniach bym pozostał. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o raport, byśmy go przekazali członkom komisji, przekazaliśmy go ministrowi finansów. Bardzo dobry pomysł oczywiście, aby umieścić go także na stronie naszej www.skok.pl, stronie internetowej. Będzie dostępny tam także pod zakładką, myślę, że już od poniedziałku. Z uprzejmości wynikającej ze współpracy z organami władzy staraliśmy się, aby raport najpierw trafił do adresata, czyli do pana ministra finansów i do członków Komisji Finansów Publicznych, a potem dopiero był szeroko upubliczniony. Ten raport niemniej jednak powinien być podany do wiadomości publicznej, tak aby wszyscy mogli zapoznać się z bardzo szczegółową analizą porównawczą pozycji kas i banków. Jeżeli chodzi o nadzór nad spółdzielczymi kasami, jest on zdefiniowany w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Ten nadzór wykonywany jest przez Kasę Krajową, która dokonuje nadzoru ostrożnościowego i zgodności z prawem działalności kas. Kasa Krajowa sama podlega lustracji ze strony Krajowej Rady Spółdzielczej.
Czyli bardzo czytelny, prosty, przejrzysty.
Taki jest model, który został przyjęty i funkcjonuje od roku 1995. Można powiedzieć, że ten model w pełni się sprawdził, bo w tym okresie od 1995 roku upadało szereg banków, które były nadzorowane przez różne agendy państwowe. Nie upadła żadna spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa. Kasy się znakomicie rozwinęły od 1995 roku. Przecież w 1995 roku do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych należało około 180 tysięcy członków. Prawda? Teraz mówimy o 2 milionach, więc rozwój pokazuje skuteczność także nadzoru nad kasami. W okresie funkcjonowania tego modelu nadzoru nikt w kasie nie stracił swoich oszczędności.
Odbierzmy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja i Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mieszkam stale w Niemczech i niestety w czasie ostatniego pobytu w Warszawie ja nie mam możliwości szybko przyjechać znowu. Może w ogóle nie udało mi się otworzyć konta w Skokach. Czy jest możliwość otworzenia konta w Skokach? To nie byłoby wielkie konto, ale konto, z którego mogłabym dysponować, czy też za jakieś osoby dać upoważnienie, czym mogła przekazywać ta telewizja. Trwam, co na przykład Dauer Auftrag albo powiedzmy zakup książek zrobić, no po prostu mogła dysponować takim kontem.
Jest. Dziękujemy bardzo.
Jest możliwość otwarcia rachunku spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej także za pośrednictwem internetu, więc można to zrobić z dowolnego miejsca na ziemi. Wystarczy wejść na stronę Skoku Stefczyka, który współpracuje zresztą z rodziną Radia Maryja, oferując produkty wybranej grupie. Więc adres strony internetowej Skok Stefczyka to www.skokstefczyka.pl i tam można za pośrednictwem tej strony internetowej także przystąpić do kasy i otworzyć rachunek, który jest obsługiwany internetowo. To jest tam zakładka e-skok i w ten sposób można bez konieczności przyjazdu do Polski, bez konieczności fizycznego kontaktu w placówce, korzystać z usług spółdzielczej kasy.
I zapraszamy. Słuchamy Radio Maryja i Telewizja Trwam. Halo?
Halo, niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bogdan spod Torunia. Ja mam takie pytanie, bo bardzo często słyszę się opinie wśród pracowników już na takim szczeblu niższym w bankach, bardzo negatywne o skokach. I takie dwa argumenty to podaje się, że przecież tutaj koszt kredytu jest porównywalny, są porównywalne oprocentowanie i prowizje. I drugi to jest kwestia, tutaj też przed chwilą była kwestia nadzoru, czy rzeczywiście te lokaty, one są bezpieczne, że ten nadzór banków jest o wiele bardziej taki bardziej ścisły i bardziej bezpieczny. I właśnie chciałem zapytać, skąd właśnie te opinie się biorą takie, czy to jest taka jakaś czarna propaganda, co w sumie było nieładne i kwestia tej argumentacji tutaj, żebym się pan jeszcze odniósł tutaj do tego. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o porównywalność kosztu usług, to myślę, że to co wspomniałem wcześniej, mówiąc o tych setkach milionów złotych, które zostały w budżetach gospodarstw domowych członków KAS, no, to wynika właśnie z porównania ofert banków i kas.
Kasy, czy ten raport też jest dostępny gdzieś na internecie?
My go corocznie publikujemy przy okazji naszej konferencji krajowej Skok zawsze w czerwcu. Także wiem, że na łamach naszego dziennika te informacje były publikowane. To za bardzo proste wyliczenie, które co roku pokazujemy. Więc to nieprawda, że oferta kas jest porównywalna z ofertą banków. Bo trzeba sobie zadać pytanie, oczywiście dla kogo? Jeżeli pracownik banku porównuje ofertę, którą ma dla tak zwanego VIP-a, prawda? Czyli osób tych najzamożniejszych, osób, które gromadzą spore środki na swoim rachunku, porównuje z ofertą tą, która jest prezentowana przez spółdzielczą kasę, to być może jest to bardzo podobne. Ale to dlatego, że w skokach my traktujemy naszych członków, wszystkich naszych członków, jak VIP-y. Oni wszyscy dostają najlepszą ofertę. Najlepszą ofertę. Natomiast jeśli ten sam człowiek z tymi samymi dochodami, z tą samą zdolnością kredytową przejdzie się po kilku bankach, na końcu trafi do skoku, a wiele razy ludzie tak właśnie robią, to z prostego porównania wielkości rat, wysokości rat i kosztu tego kredytu, o ile więcej zapłaci łącznie złotówek za pożyczone pieniądze. Z takiego prostego wyliczenia, jeśli ten trud sobie zada, wyjdzie mu, że oferta Skok jest niezwykle konkurencyjna. Także ja zapraszam i sugeruję takie proste porównania. Nie bez powodu najlepiej funkcjonują placówki Skok zlokalizowane w pobliżu banków, ponieważ to bardzo łatwo jest tę ofertę porównać. Po prostu jesteśmy niedaleko, prawda? Jeżeli mówimy o tej opinii negatywnej pracowników banków na temat kas, no oni otrzymują swoje wynagrodzenie od wartości sprzedanych kredytów, czy też od wartości zgromadzonych oszczędności, no po to, żeby móc sprzedać swoje, no muszą coś powiedzieć na temat konkurencji, prawda? No, jak często słyszymy, że wygadują głupstwa.
Jeszcze tutaj pojawił się ten nadzór. Pracownicy banków, według tutaj naszego słuchacza, jednak mówią o tym, że ten nadzór podobno jednak jest taki niezbyt, powiedziałbym, pewny, tak? Pytanie, no, mówiąc trywialnie, w praniu się to ostatnio okazało, jak to jest.
No właśnie. No przecież ten kryzys, który jest, i te upadłości dotyczą banków, które przecież były nadzorowane przez instytucje publiczne, prawda? To nadzory państwowe przyglądały się przez wiele lat działalności tych banków i pozwalały na ten hazard moralny, który się odbywał w bankach. Ten nadzór, który jest w skoku, jest o tyle lepszym nadzorem, co zresztą widać po owocach, bo po skuteczności tego nadzoru, jest o tyle lepszym nadzorem, że on nie ma dostępu do pieniędzy podatnika. W związku z czym działania tego nadzoru muszą być bardziej konsekwentne i muszą być bardziej wnikające, ponieważ my mówimy o pieniądzach wyłącznie spółdzielczych kas. Gdyby, a nie o pieniądzach podatników, które przyniesie Skarb Państwa.
Czyli nie ma już takiej asekuracji, a w razie czego to się tam jakąś ustawę przeprowadzi, nowelizację budżetu, że tam ileś milionów się wpompuje, tak, i będzie dobrze.
My nie chcemy tego. Byłoby to nie tylko zaprzeczeniem zasad dobrego gospodarowania, którymi się powinniśmy kierować, ale także mogłoby naruszyć niezależność spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Kasy świetnie sobie dają radę, dobrze funkcjonują w oparciu o kapitały, które posiadają, w oparciu o zaufanie swoich członków, i niech tak zostanie, i my nie chcemy państwowych pieniędzy i nie potrzebujemy ich przecież.
Drodzy Państwo, w naszym studiu jest pan Grzegorz Bierecki, prezes Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Odbieramy kolejne telefony, słuchamy Radio Maryja i Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Ewa z Radomia. Ja już kilka razy dzwoniłam w sprawie skoku. Jestem prawie 10 lat członkiem skoku i naprawdę jestem zadowolona. Jestem w skoku Stefczyka. I ostatnio bardzo mnie niepokoją te wszystkie ruchy rządu w stosunku do skoków. Wiemy, że ten rząd to wszystko niszczy, co polskie. To, co polskie, nie ma racji bytu dla tego rządu. I dlatego ośmielam się apelować do takich członków skoku jak ja. Proszę Państwa, protestujmy. Ja już to zrobiłam. Wysyłam faksy do premiera, do marszałka, żeby nie majstrowali przy naszych pieniądzach, bo to są nasze drobne pieniądze, ciężko zaoszczędzone z naszych niewielkich pensji, niewielkich emerytur. Skoki w skokach nie oszczędzają milionerzy. Oszczędzają ludzie, którzy mają po kilkaset złotych czy po kilka tysięcy złotych. I apeluję właśnie do wszystkich członków spółdzielczych kas, aby protestowały. Ręce precz od naszych pieniędzy. Jeżeli by można było podać, ja mogę nawet podać faksy do marszałka Sejmu, do premiera, żeby
proszę
ludzie
bardzo.
Sobie, to jest najszybciej, taki protest można napisać na kartce, wysłać faksem, podpisać się z adresem. Nie bójmy się, brońmy naszych pieniędzy. Jeżeli by ojciec pozwolił, to ja bym podała te faksy.
Bardzo proszę, pani Ewo.
No więc tak, marszałek Sejmu 022 694 22 13 i do premiera 022 625 26 37. Serdecznie pozdrawiam ojca Jacka i pana prezesa.
Dziękujemy bardzo.
Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy panią.
Dziękuję bardzo. Te, niewątpliwie te działania grupy posłów, bankowców, posłów Platformy Obywatelskiej, no, jednym z efektów tych działań jest niewątpliwie wywołanie niepokoju. Dlatego my zawsze bardzo ostrożnie mówimy o tych zamiarach posłów Platformy, starając się nie stwarzać wrażenia, że za chwilę coś się zawali, prawda? Bo takie wrażenie byłoby oczywiście pewnie chętnie widziane przez naszą konkurencję. Kasy świetnie funkcjonują, są bardzo silnymi instytucjami finansowymi, a ten zły projekt trafi do kosza.
No, oby się tak z nim stało. Odbierzmy może jeszcze jeden telefon. Słuchamy Radio Maryja i Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Moje imię Jan z Podkarpacia. Ja mam takie zapytanie. Chciałbym przenieść z konta z banku do SKOK-u moją emeryturę. Czy to jest możliwe i do jakich warunkach?
Tak, jest to możliwe. Mamy także w kasach specjalną ofertę dla słuchaczy Radia Maryja i widzów Telewizji Trwam. Tę ofertę prowadzi SKOK imieniem Franciszka Stefczyka. Trzeba zgłosić się do SKOK Stefczyka i ta oferta, szczególne warunki, które są tutaj zaproponowane, między innymi darmowe przelewy na Radio Maryja i Fundację Lux Veritatis. Także pracownicy SKOK Stefczyka poprowadzą i pomogą w dokonaniu takiego przeniesienia rachunku. Koszt prowadzenia rachunków w kasie jest znacząco niższy niż koszt prowadzenia rachunku w banku, posiadania rachunku w banku. Myśmy kiedyś zresztą także w Telewizji Trwam pokazywali, porównaliśmy te koszta. W niektórych bankach koszt roczny używania rachunku przez przeciętne gospodarstwo domowe dochodzi nawet do 600 zł rocznie. Więc przenosząc rachunek do spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej można i korzystając z jej usług, z karty płatniczej SKOK, z wyższego oprocentowania rachunku można zaoszczędzić rocznie kilkaset złotych.
No i te, jak mówiliśmy, te kilkaset złotych, to jest właśnie ta filozofia. Ona zostaje w kieszeni członków kasy po to, żeby ci ludzie mogli normalnie funkcjonować, żeby nie liczyli na prawda, opiekę zmożoną, zintensyfikowaną opiekę państwa, jakiś agent państwowych, ale żeby mogli sobie sami radzić w życiu, czyli jest to rzeczywiście tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, a nie jakiejś tam platformy.
To prawda, celem działania KAS, i tak zresztą Franciszek Stefczyk to definiował, tworząc przed wojną spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, nawet przed pierwszą wojną światową przecież, bo działalność Franciszka Stefczyka to koniec XIX stulecia, początki tej działalności, to koniec XIX stulecia. Kasy przed II wojną światową w Polsce gromadziły niemal 1/3 depozytów gospodarstw domowych. Więc to była bardzo poważna instytucja, ale celem zdefiniowanym właśnie przez założyciela spółdzielczych kas w Polsce, Franciszka Stefczyka, było to, aby jak najwięcej pieniędzy pozostało w budżecie gospodarstwa domowego. Aby ludzie jak najwięcej zaoszczędzili na tym, że współpracują ze swoją kasą.
Panie prezesie, czas naszego spotkania niestety dobiega końca. Jak widać, instytucje takie jak instytucje typu Credit Union, takie jak w Polsce SKOK-i, cieszą się zainteresowaniem. faktycznie z tego, co tutaj pan powiedział, te informacje się w sumie słabo przebijają do opinii publicznej, ale tutaj dowiedzieliśmy się, jak pożyteczna jest ich obecność w polskim pejzażu gospodarczym. Zatem, no cóż, życzę, żeby no z jednej strony ta ustawa w tym druku 1876 jednak rzeczywiście została zarzucona, chociaż no niestety znowu nas posłowie wybrani naciągają podatników na niepotrzebne koszty, żeby jednak ona została zarzucona. No z drugiej strony obyśmy spotykali się częściej, już mówiąc nie tyle o jakichś zagrożeniach, ale o kolejnych dobrych sprawach, dobrych sukcesach, które są z pożytkiem dla całej Polski, dla każdego jej obywatela.
Dziękuję za rozmowę. Spółdzielcze kasy odnotowują teraz, w czasie kryzysu, znakomite przyrosty, znakomite wzrosty. Coraz więcej osób przekonuje się do działalności spółdzielczych kas właśnie dlatego, że w momencie kryzysu, kiedy banki ograniczają dostęp do kredytu, kiedy banki podnoszą opłaty, w momencie kryzysu najłatwiej zobaczyć, jak potrzebne są spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, naszym gościem był pan Grzegorz Bierecki, prezes Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej i wiceprezes Światowego Zrzeszenia Unii Kredytowych. Zapraszam Państwa także do Radia Maryja na godzinę 21.40. Również kontynuujemy tę rozmowę, chociaż niestety nie będzie z nami Pana już, Panie Prezesie.
Proszę o wybaczenie.
Ale będą na pewno również
współpracownicy.
Pracownicy, kompetentni ludzie, którzy również chętnie z Państwem porozmawiają, dotkną tych tematów. Ja dziękuję serdecznie, przekazuję głos do studia Radia Maryja, nasz Wielki Wigury. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Thank you.